In the town where I was born,
the prison band was there.
Nie słyszę się, tylko słyszę tą piosenkę cały czas. Teraz jestem, o jestem.
Radio w budowie.
Radio wnet.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
Graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
www.wnet.fm.
To jest godzina 7.45, poranek wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2. W studiu kolejny gość, profesor Zbigniew Krysiak. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, szef Instytutu Myśli Szumana. Zbliżają się wybory, no i wróciła sprawa kredytów frankowych.
Tak, rzeczywiście dobrze pan powiedział, że zbliżają się wybory i wróciła sprawa i ja przyznam szczerze, że no, źle się stało, że ta sprawa się tak ciągnie, ponieważ ona w mniejszym bądź szerszym zakresie powinna była być już dawno uregulowana. Niekoniecznie tak jak chciała jedna czy druga strona, czy trzecia, bo tutaj uważam osobiście, że to nie jest sprawa tylko między klientami i bankami, ale też jest tu pewna odpowiedzialność instytucji państwowych, czy też regulatora i nadzoru. I było wiele, jakby można powiedzieć, propozycji. Ja osobiście uczestniczyłem też w pracach pierwszej takiej jakby wersji, bardzo szerokiej, proponowanej przez pana prezydenta. I wydaje mi się, że tamta wersja dość kompleksowa, ona powinna była w jakiejś wersji wejść, być może nie tak szerokie, jak żeśmy przedstawiali, no ale niestety ona została w jakiś sposób, w mojej opinii, przez właśnie taką opinię czy analizę wydaną przez Komitet Stabilności Finansowej, w której jedną z istotnych postaci jest pan prezes Glapiński, została niejako, można powiedzieć, usunięta na bok i te procesowane w tej chwili w Sejmie, to są dwie sprawy. Jedna to jest ten fundusz restrukturyzacyjny, który ma pomóc właściwie dotyczyć tych szczególności uboższych klientów, których jest niemało, bo to jest 80 tysięcy. I od początku sygnalizowałem o powadze sprawy, że należało się zająć głównie w pierwszej kolejności tą grupą. 80 tysięcy gospodarstw domowych, proszę Państwa, to jest razy 3, czy to jest może około 300 tysięcy, 400 tysięcy, prawie pół miliona osób, których to dotyczy. I w tym momencie różne propozycje, które dotyczyły wszystkich tak zwanych frankowców, powodowały, że było takie właśnie przeciąganie liny, czyli ten fundusz restrukturyzacyjny i drugi projekt ustawy dotyczącej tak zwanych spreadów. No, to jest jakby sprawa już dotycząca wszystkich frankowiczów, ale tutaj też chciałem podkreślić, że ja robiłem taki model, analizę tego, ile z tych spreadów utracili poszczególni klienci. W mojej opinii, z moich szacunków wynika, że to, co niesłusznie banki policzyły i należy zwrócić, to w przypadku poszczególnych klientów, to były kwoty nawet około 30-40 tysięcy złotych, a więc dla gospodarstwa domowego, biednego w szczególności, to nie są trywialne kwoty. Oczywiście były szacunki wykonywane przez też nadzór bankowy, czy też banki, no i tam podano kwotę średnią, która dotyczyła wszystkich frankowiczów, tam chyba wychodziło około, nie wiem, 5, 6, czy może 8 tysięcy złotych, ale to jest średnia, proszę Państwa, i w tym nie możemy zapominać, tak jak znakomicie moim zdaniem PiS podchodzi i komunikuje, że trzeba po prostu usunąć to zróżnicowanie, czyli nie może być podziału na Polskę A czy Polskę B, czy przykład programu 500+ jest właśnie taką realizacją pewnej sprawiedliwości, pewnego wyrównania społecznego. Tak samo tutaj właśnie w odniesieniu do tej grupy 80 tysięcy właśnie gospodarstw domowych trzeba było w pierwszej kolejności przynajmniej te dwie sprawy załatwić, a one nadal są w toku. Między innymi, jeśli chodzi o fundusz restrukturyzacyjny, to jest bardzo ważna sprawa, bo chodzi o to, żeby przewalutować dla tych właśnie uboższych gospodarstw na złotówki, żeby nie było właśnie sprawy tego ryzyka kursowego, ale jednocześnie przy przewalutowaniu jest propozycja, żeby ten kurs był dużo niższy, czyli taki bardzo korzystny i w związku z tym on generowałby koszt dla banku, ale ten koszt ma być pokrywany w ten sposób, że się tworzy fundusz restrukturyzacyjny, na który składają się wszystkie banki posiadające kredyty walutowe. I proporcjonalnie to propozycja jest, żeby jakiś procent, to znaczy od 0,1 czy tam 0,2% do 1 punktu procentowego, do 1% od puli, od wartości kredytów walutowych czy frankowych, miał być naliczany taki właśnie fundusz i on tworzyłby ten restrukturyzacyjny zgromadzony w jednym miejscu i bank, który właśnie zamienia kredyt frankowy dla tych uboższych klientów na złotówki, tracąc, uzyskuje rekompensatę. Jednocześnie pojawia się korzyść dla klienta, która też polega na tym, że dodatkowo występuje możliwość odroczenia właśnie tych spłat w przypadku, kiedy raty przekraczałyby jakąś kwotę, która by nie była możliwa w ramach miesięcznych dochodów właśnie takiego gospodarstwa domowego. Czyli jakby podsumowując tą moją pierwszą część wypowiedzi, ja uważam, że tak, portfel kredytów frankowych, walutowych nadal nie powinien powinien być jakby ignorowany, dlatego że jest to ryzyko, co do którego nie mamy narzędzi. Zresztą Narodowy Bank Polski, pan prezes Glapiński również w tym materiale dotyczącym wydanym przez Komitet takiej opinii stabilności finansowej stwierdzono, że co jest prawdą, nie mamy instrumentów wpływających na kurs walutowy. W związku z tym nie mamy możliwości zarządzania tym ryzykiem, a zatem dopóki nie zamienimy tego na złotówki, to problem będzie pozostawał. I źle, że w sytuacji, w której lekko ten kurs spadł, ale nadal on jest bardzo wysoki, to uważa się, że problemu nie ma. Niejako w ten sposób zapomina się o tych właśnie...
Ale zaraz, panie profesorze, bo pan mówi językiem fachowca i naukowca, ale co to znaczy uważa się? Kto uważa? Lobby bankowe? Politycy, którzy zapomnieli o swoich obietnicach wyborczych? Kto tak uważa?
No właśnie myślę, że pan redaktor udzielił odpowiedź na to pytanie dokładnie. Ja myślę, że tak. Po pierwsze banki, bankowcy, następnie, że tak powiem, instytucje, takie jak Narodowy Bank Polski, pan prezes Glapiński i Komitet Stabilności Finansowej, bo ja tutaj nie mówię rzeczy nowych, tylko jak się przeczyta właśnie tą opinię Komitetu Stabilności Finansowej, która de facto jakby dochodzi do takiej konkluzji, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu. No i w końcu oczywiście uważam, że regulator, czyli Sejm, powinien ten temat już dawno przeprocesować, tak jak powiedziałem, w mniejszym bądź większym rozmiarze. Dlatego te instytucje, te trzy instytucje w sumie, czy grupy instytucji, uważam, że odpowiadają za to, że sprawa się przeciąga i nie jest miłe i uważam, że straci się niestety w tym momencie prawdopodobnie, no inaczej chyba z arytmetyki nie wychodzi, że PiS może stracić elektorat, ale ja osobiście, mówiąc o tak ważnych, wrażliwych rzeczach dla właśnie człowieka, nie lubię tego zestawiać właśnie ze słupkami, z elektoratem, no, ale niestety takie efekty też będą i pamiętajmy, że to są, one będą, reakcja na to, na brak tego rozwiązania, tak? Będzie również nie tylko w tej części grupy biednych, słabszych, ale również wszystkich frankowiczów. I w tej sytuacji oczywiście, pamiętajmy, te dwa projekty, to jeśli chodzi o spready, on już leży chyba półtora roku właśnie w Sejmie. Jeśli chodzi o fundusz restrukturyzacyjny, on leży od roku. Prawda? I nie ma uzasadnienia, nie ma powodu, żeby on po prostu tak długo tam był nieaktywny. No, trzeba po prostu tylko stwierdzić z ubolewaniem, że tak się właśnie dzieje. A dokuczliwość i ta, można powiedzieć, ten problem trudny dla tych właśnie zapomnianych, jeszcze raz podkreślam, 80 tysięcy w szczególności właśnie gospodarstw domowych, jest wielka i no, trzeba sobie o tym przypomnieć.
Czy widzi pan jako ekspert, ale rozmawiający przecież z politykami, doradzający również politykom, widzi pan szansę, że w tej kadencji Sejmu ta sprawa zostanie załatwiona, czy to będzie takie sobie trwało i nie zostanie rozwiązane?
To znaczy, ja bym powiedział tak. Chciałbym, żeby zostało to załatwione i dopinguję, zachęcam naprawdę i wszystkich, którzy mają na to wpływ, prawda, w szczególności właściwie w tym momencie posłów Sejm naszą, czyli w tym momencie te dwa projekty. Dlaczego te spready i fundusz restrukturyzacyjny, bo jak wiemy były zgłaszane jeszcze dwa inne, jeden przez PO, drugi przez Kukiz. Ale tamte zostały odrzucone przez opinię właśnie rządu ze względów po prostu na jakby w ogóle niemożliwość tak zwanego dopięcia się ekonomicznego, budżetowego. Dlatego moim zdaniem nie można iść szerokim frontem, ale trzeba coś zrobić i zachęcam naprawdę bez względu na wszystko, aby Komisja Finansów Publicznych w tej chwili naprawdę szybko się tym zajęła, sprocesowała i niezależnie od tego, jak może to być odbierane, czy dlatego, że kończy się kadencja i chce się jeszcze coś zrobić, nie myślcie o tym państwo, tylko zróbcie to, bo to naprawdę jest potrzebne dla tych biednych ludzi.
I o to będziemy pewnie pytać parlamentarzystów. Poświęćmy ostatnie minuty rozmowy działalności i aktualnej Instytutu Myśli Schumana, zwłaszcza, że dzisiaj przybywa do Polski polityk włoski, co prawda nie chadecki, ale jednak przyznający się do inspiracji chrześcijańskiej, nawet jeżeli nie zawsze zgadzający się w kwestii imigracji z Kościołem.
Tak, Salvini z Włoch. I tutaj Instytut Myśli Schumana wyszedł, prowadzi, rozpoczął właściwie taką kampanię promocyjną dotyczącą utworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Zachęcamy w szczególności partie prawicowe, PiS i te centrowe, nie tylko w Polsce, ale też w Europie. I mam nadzieję, że właśnie to spotkanie pana premiera pana prezesa Kaczyńskiego z Salvinim będzie temu poświęcone. Myśmy już odbyli parę spotkań z różnymi politykami w Europie i takie rozmowy. Jest duża otwartość i gotowość. Ta frakcja mogłaby w dzisiejszych warunkach, nie uwzględniając tego, co może być po wyborach do parlamentu w maju, w dzisiejszych warunkach może liczyć od 250 do 300 osób. I proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tej chwili regulacje z Brukseli, Unii, mają tak silny wpływ na to, co dzieje się w poszczególnych krajach, że nie łudźmy się, że będziemy mieli jakąś niezależność naszych parlamentów. Ale żeby to zmienić, to musimy mieć wpływ tam na decyzje. Musi być taka duża frakcja, ona byłaby największa, która by mogła wpływać na...
Naprawdę, widzi Pan tylu ludzi, których można by przypisać do takiej tradycyjnej chrześcijańskiej demokracji w tym Parlamencie Europejskim?
Tak, widzimy te oceny, te oszacowania tych liczb były dokonywane, które przedstawiam, były dokonywane przez trzy ośrodki, takie powiedziałbym eksperckie w Europie. I jedynie, że tak powiem, znak zapytania, który się pojawiał w różnych gremiach, to było właśnie takie. Mianowicie, że wielu komentowało, jakże trudno jest zintegrować prawicę, jakże trudno jest zintegrować chrześcijan. Jak to się dzieje, że lewica i neoliberałowie się tak łatwo integrują, a tutaj dzieje się to z wielkim trudem. I to jest jedyna przeszkoda, natomiast wszystko inne. I żeby to się stało, to liczymy na to, że PiS w szczególności, że wejdzie w rolę właśnie takiego integratora, podejmie się tego. Mam nadzieję, że właśnie to spotkanie z Salvinim będzie poświęcone tej sprawie. Proszę, liczymy też na właśnie rozmowy, spotkania z innymi partiami, z Fidesz, prawda, z partiami w Rumunii, w innych krajach, żeby nie czekać, co się stanie po wyborach, jak to zostanie wybrane, dlatego że proszę Państwa, ustalenie w tej chwili takiego porozumienia w Europie, w poszczególnych krajach i skomunikowanie do wyborców, że idziemy o to, żeby stworzyć frakcję Schumana, która ma zmieniać, spowoduje wzrost frekwencji, a wzrost frekwencji powoduje, że w mniejszym stopniu ma wpływ elektorat lewicowy i neoliberalny. I w związku z tym również jakby na zakończenie, panie redaktorze, chciałem powiedzieć, że żeby to się działo też... Proponujemy taką wsparcie duchowe, to znaczy co miesiąc 13 w Warszawie w katedrze na Starówce jest o 19 msza święta, modlitwa w intencji tego dzieła, w intencji powrotu do Europy chrześcijańskiej i beatyfikacji Roberta Schumana, w szczególności teraz właśnie za te wybory i za frakcję Schumana. I to inicjujemy takie modlitwy w krajach Europy. Dołączył Paryż w styczniu, teraz 13, czyli w niedzielę, dołącza Budapeszt, a w następnym miesiącu prawdopodobnie dołącza Bruksela. I takie ośrodki uruchamiamy w całej Europie, żeby otoczyć, szczególnie przed wyborami. Te modlitwy mają się dziać przez 100 miesięcy, czyli ponad 8 lat. I zachęcamy, zapraszamy wszystkich, żeby po prostu Polska podjęła taką właśnie krucjatę modlitewną.
Bardzo, w polskiej tradycji, taki rozmach.
W kontekście właśnie tej frakcji Schumana w szczególności.
Proszę Państwa, wszystko co dobre, polityka też powinna zaczynać się od modlitwy. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, szef Instytutu Myśli Schumana, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Minęła godzina 8. Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 8.01, a my cały czas komentujemy dalej dzisiejszą wizytę w Polsce wicepremiera rządu włoskiego Matteo Salvini. Naszym rozmówcą jest teraz w Strasburgu, mam nadzieję, przynajmniej pan Ryszard Czarnecki. Halo, dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie w Brukseli, ale to również siedziba Parlamentu Europejskiego, więc na to samo wychodzi.
No tak, to są różne dowcipy w Europie na temat tego, ile jest siedzib Parlamentu Europejskiego, ale my dzisiaj nie o dowcipach, tylko o sprawie poważnej. Czego możemy się spodziewać po wizycie tego włoskiego polityka dzisiaj w Warszawie?
No, wydaje się, że to jest dosyć oczywiste spotkanie. Lider trzeciego co do wielkości kraju europejski, lider polityczny, czyli wicepremier Matteo Salvini, spotyka się z faktycznym liderem politycznym piątego co do wielkości kraju Unii Europejskiej, czyli Polski. A więc ja bym tutaj podkreślał pewien wymiar międzypaństwowy wręcz. Nasze kraje powinny współpracować, zwłaszcza, że i Rzym, i Warszawa mają takie zdroworozsądkowe, euroorealistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Myślę, że dużo bardziej realistyczne niż taki swoisty euroentuzjazm prezentowany przez Macrona i Paryż, czy w jakiejś mierze również przez kanclerz Merkel i Berlin. Natomiast oczywiście jest tak, że są daleko idące wspólnota poglądów daleko idąca w różnych sprawach, gdy chodzi o wizję przyszłości Europy. No to są różnice, w stosunku do Rosji na pewno jest czymś, co nas dzieli. I myślę, że tutaj trzeba uczciwie o tych różnicach mówić. Czy będziemy współpracować? Na pewno tak, na pewno tak. Czy instytucjonalnie, czy w ramach jednej frakcji? Zobaczymy. Ja tylko powiem, że mamy bardzo bliską i bardzo efektywną i dobrą współpracę. Wzajemnie bronimy swoich krajów z partią rządzącą, wygramy trzecią kadencję, partią Viktora Orbana Fidesz, no, ale nie jesteśmy w jednej frakcji. Więc na pewno będziemy współpracować z Lega, z Ligą, która jeszcze niedawno była Lega Nord, Ligą Północną, ale czy będziemy w jednej grupie politycznej, zobaczymy. My już byliśmy kiedyś, przypomnę, w tej pierwszej polskiej kadencji Europarlamentu, 2009. Pod koniec tej kadencji przez parę lat byliśmy w jednej frakcji, która nazywała się Unia na Rzecz Europy Narodów, właśnie z Ligą Północną. Pamiętam, że byłem skarbnikiem tej frakcji. Sytuacja była bardzo dobra. Czy wrócimy do tego po latach? Zobaczymy.
To się rzeczywiście okaże. Panie pośle, Brexit coraz bliżej, jako człowiek, który ma swoje związki z Wielką Brytanią, również rodzinne. Jak pan sądzi, czym ta historia się skończy? Czy to będzie Brexit bez Brexitu, czy Brexitu nie będzie, czy jednak ta umowa zostanie zawarta?
No, prawdę mówiąc, to jest jak takim dobrym dreszczowcu. Nikt nie wie, albo jak w wszystkim filmie, nikt nic nie wie, bo konia z rzędem temu, kto potrafi przewidzieć, co będzie na pewno. Różne wchodzą w rzeczy i twardy Brexit, który byłby z punktu widzenia gospodarczego dla Wielkiej Brytanii, dla Europy fatalny. I ten Brexit to taki, jaki miał być, czyli taki rozwód w miarę cywilizowany, oraz również no, wycofanie się Wielkiej Brytanii z tego wniosku rozwodowego, które społeczeństwo brytyjskie podpisało. Chociaż myślę, że to jednak nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Natomiast no, warto podkreślić i to trzeba powiedzieć, że to, że de facto tego porozumienia akceptowanego przez House of Commons, przez Izbę Gminy brytyjską, przez parlament, przez opinię publiczną brytyjską, przez media brytyjskie nie ma, wynika z tego, że Unia potraktowała te negocjacje z Wielką Brytanią no, jako swoistą przestrogę dla tych państw członkowskich Unii, które chciałyby kiedyś w przyszłości wejść na brytyjską drogę i z Unii wyjść, a może nie tyle z Unii, może na przykład z Eurolandu, a takie pojawiały się przecież deklaracje ze strony obecnie rządzących Włochami partii, dwóch partii politycznych i pewnie tak profilaktycznie zrobioną brytyjską ścieżkę zdrowia, właśnie po to, żeby zniechęcić tych, którzy ewentualnie to dobrodziejstwo Unii Europejskiej chcieliby w przyszłości odrzucić.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Brukseli dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Godzina 8.06. Jeszcze minutę poświęcimy na to, żeby rzucić okiem, co się dzieje w dzisiejszych gazetach. Gazeta Polska codziennie, pierwsza strona, rozmowa Tusk-Putin na Sopockim Molo i teza Sikorskiego. Kto kłamie? Tutaj jest takie bardzo malownicze zdjęcie obu panów, a rzecz nawiązuje oczywiście do tego, co Radosław Sikorski napisał w swojej książce, którą wydał jakiś czas temu, a którą wszyscy czytają dopiero teraz w Rzeczpospolitej. Między innymi jest właśnie o tym dzisiejszym spotkaniu szefa PiSu z włoskim wicepremierem. Europejski taniec PiS z Salvinim i nie tylko. Trzy scenariusze. Do końca stycznia mają być gotowe wstępne listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Zanim zostaną zatwierdzone, rządzących czeka kilka strategicznych decyzji, pisze pan Michał Kolanko. I tu jest jeszcze też omówienie przez panią Zuzannę Dąbrowską sondażu, o czym marzy elektorat PiS. Jak państwo chcieliby się dowiedzieć, o czym marzy ta zadziwiająca grupa ludzi, która jednakowoż istnieje, to proszę do Rzeczpospolitej sobie zajrzeć. Lobbing pseudoekologów. Organizacje tak zwane ekologiczne mogą uzyskać olbrzymie uprawnienia. Pod płaszczykiem poprawy dobrostanu zwierząt mamy do czynienia z próbą przeforsowania przepisów, które aktywistom ekologicznym pozwolą robić dobry biznes. O tym w naszym dzienniku pisze w artykule pan Artur Kowalski. We Wprost, to już mówiłem, tutaj widzę tercet egzotyczny, to jest o tym, w środku też jest rozmowa z Pawłem Kukizem, do tego zajrzymy później. O, jakaś dobra dusza przyniosła Gazetę Wyborczą, proszę bardzo, zapomniałem, że taka gazeta istnieje. Na pierwszej stronie cięcia pensji dopiero po wyborach. PiS opóźnia termin startu nowego programu emerytalnego, czyli pracowniczych planów kapitałowych, żeby ludzie nie dostali obniżonych pensji tuż przed wyborami. Zawsze strasznie niedobry jest ten PiS w Gazecie Wyborczej. A jaka jest prawda? No cóż, o tym cały czas rozmawiamy. Próbujemy się dowiedzieć, jaka jest prawda. Godzina 8.08. Może czas znów na trochę muzyki. Mówiłem, że dzisiaj urodziny Elvisa Presleya. To jeszcze raz będzie Elvis Presley.